Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o skazanym na 8 lat więzienia liderze Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie. A co dziś jeszcze w programie? Reżim łukaszenkowski kontynuuje represje wobec Kościoła katolickiego na Białorusi.
Nowy atak na Kościół to jest po prostu takie branie zakładników.
Białoruski naród nie popiera rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Białorusini walczą o integralność terytorialną Ukrainy.
Rada miasta Białystok potępiła wyrok w sprawie Andrzeja Poczobuta.
Te wszystkie zarzuty, które stawiała przed nim władza białoruska, są absurdalne.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut jest więziony przez reżim łukaszenkowski od 23 miesięcy. Polak został skazany na 8 lat kalonii karnej o zaostrzonym rygorze. Od 3 tygodni czeka na rozpatrzenie apelacji w grodzieńskim areszcie. W liście do swojej rodziny działacz poinformował, że po ogłoszeniu wyroku przez tydzień był przetrzymywany w izolatce. Białoruskie władze oskarżyli dziennikarza o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Polacy i Białorusini, którzy uciekli przed represjami dyktatorskiego reżimu, ciągle upominają się o cierpiącym rodaku. W Białymstoku od 23 miesięcy, czyli od momentu aresztowania dziennikarza, przedstawiciele Związku Polaków wspólnie z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska organizują akcję solidarności z Andrzejem Poczobutem. Jest to jeden z niewielu możliwości wsparcia naszego rodaka, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Co miesiąc w Białymstoku odbywają się akcje solidarności. Przychodzą ludzie, żeby w ten dzień być razem, żeby przypomnieć sobie o działaczach Związku Polaków, które są uwięzione, o Andrzeju Poczobucie, o osobach, które dotknęły represje. Zresztą nie tylko Polakach, a o wszystkich więźniach politycznych, których teraz jest na Białorusi bardzo dużo. To już stało się dobrą tradycją. Będzie ta tradycja dalej kontynuowana.
Sytuacja Andrzeja Poczobuta jest także monitorowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Skazanie działacza na 8 lat pozbawienia wolności spotkało się ze stanowczą reakcją polskich władz i było jednym z powodów wprowadzenia ograniczeń na polsko-białoruskiej granicy, gdzie zamknięto przejście w Bobrownikach oraz zawieszono ruch białoruskich ciężarówek w Kukurykach-Kozłowiczach. Niewykluczone jest także całkowite zamknięcie granicy z Białorusią, informuje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prześladowanie polskiej mniejszości to nie jest jedyny element prowadzonej przez białoruskie władze antypolskiej polityki. W ostatnim czasie dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki nieustannie próbuje wyczyścić wszystko, co jest polskie z kościoła katolickiego na Białorusi. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sołach na Grodzieńszczyźnie doszło do barbarzyńskiego aktu świętokradztwa. Z rozkazu administracji w świątyni zamalowano fresk Cud nad Wisłą. Jest to już drugi raz w historii, kiedy to samo malowidło ścienne zostało w ten sposób zniszczone. Przedstawia ono scenę rozgromienia bolszewików przez Wojsko Polskie pod Ossowem 15 sierpnia 1920 roku. Po raz pierwszy fresk został zamalowany po II wojnie światowej na rozkaz władz komunistycznych. Jednak po upadku Związku Sowieckiego z inicjatywy miejscowych katolików obraz odrestaurowano i poświęcono. Fakt poświęcenia dzieła nie został czynnikiem powstrzymującym przed jego zniszczeniem dla obecnych władz na Białorusi, którzy m.in. wyrzucają z kraju polskich księży. Trwają także areszty osób duchownych za głoszenie prawdy. Pozostaje zamknięty Czerwony Kościół w Mińsku. W tych działaniach wyraźnie widać próbę podporządkowania kościoła katolickiego przez dyktatorski reżim, uważa dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
Nowa presja, nowy atak na kościół. W moim przekonaniu to jest po prostu takie branie zakładników. Po prostu chcą pokazać, że jeśli Kościół nie będzie pomagał reżimowi Łukaszenki, na przykład przebić jakieś okno na zachód, jakieś kontakty, to wtedy Kościołowi będzie gorzej od tego.
Kolejną niepokojącą wiadomością dla białoruskich katolików stało się spotkanie administracji rejonu Iwiewskiego z miejscowymi duchownymi. Władze stwierdzili, że prowadzenie mszy świętych w języku polskim jest sprzeczne z białoruskim prawem. Temat wykorzystania języka polskiego w kościele katolickim został podniesiony przez szefową sektora ideologii rejonu Olgę Barko jako jeden z najbardziej aktualnych problemów. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Rosyjski agresor codziennie wypuszcza dziesiątki rakiet, które oprócz obiektów wojskowych często trafiają w budynki mieszkalne i inne obiekty cywilne. W wyniku brutalnych działań najeźdźcy życie straciły tysiące osób, a miliony musiały opuścić swoje domy. Jednak ukraińskie wojsko dzielnie broni swojego państwa. Najeźdźca stracił już ponad 150 tysięcy żołnierzy. Sukcesy sił zbrojnych Ukrainy nie byłyby możliwe bez wsparcia zachodnich państw. Natomiast jedynym sojusznikiem Putina jest Aleksander Łukaszenka. To on udostępnił terytorium państwa, by Kreml mógł prowadzić ostrzały rakietowe Ukrainy. Armia najeźdźcy wykorzystuje białoruskie poligony do ćwiczeń swoich żołnierzy, a wojsko rosyjskie jest cały czas obecne na terytorium Białorusi. Jednak białoruski naród w zdecydowanej większości popiera napadniętego sąsiada. Świadczą o tym m.in. setki białoruskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, twierdzi były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.
Białorusini walczą o integralność територіальну України, вони підлягають о деокупації України. І білорусіні, вальчонці на Україні, очевидно, мажуть о тим, щоб деокуповувати і територію Білорусі. То са бахатерові нашого народу, то направду са ті, хто показують своїм прикладом, як треба вальчити о неподлягость, о свободу, о вольність.
Білорусці активісти доконують також акта саботажу в краю. Диверсія противко краєвої колії в значний спосіб утруднило російській армії атак на Київ в перші дні війни. А 26 лютого дійшло до вибухів на льотнізку військовим в Мачуліщах. Організація «Байполь» тверді, що був то акт саботажу, в виніку которого тяжко ушкоджений зостав російський самоліт зв'ядовчий типу А-50.
Opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady? Podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykają szal, dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca, wiedząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon.
Słuchają Państwo programu z naddniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Radni Białegostoku выразили свое становisko в справе бесправного сказания Андрея Почобута на 8 лет позбавления вольности. Становчий голос мейских радных ест гестом солидарности с преследованными представителями польской меньшинства на Беларуси, але теж явным выразом спротиву вобец режиму, панующему за всходнюю границу Польски. Як зазначає радна Йовіта Худзік, становisko дотичи солидарности з Андреем Почобутом, але теж взыва до об'єнця санкціями всіх функціонаріуші, ktorzy są odpowiedzialni za prześladowanie Polaków na Białorusi.
Rada Miasta Białystok z całą mocą potępia bezprawne skazanie Andrzeja Poczobuta, lidera polskiej mniejszości na Białorusi, na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Ten haniebny wyrok został wydany przez podległy reżimowi Łukaszenki sąd w Grodnie po prawie 2 latach przetrzymywania Andrzeja Poczobuta w więzieniu bez możliwości kontaktu z bliskimi oraz po sfingowanym procesie przeprowadzonym za zamkniętymi drzwiami. To ewidentny przykład łamania praw człowieka, a w szczególności praw przysługujących polskiej mniejszości na Białorusi. Andrzej Poczobut to jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz Gazety Wyborczej, badacz i miłośnik historii ziemi grodzińskiej, niezłomny człowiek wielkiego serca i uczciwości. Jego działalność służyła jak najlepszemu poznaniu wspólnej historii Polski i Białorusi, a w konsekwencji sprawie jej lepszego zrozumienia i budowania dobrego sąsiedztwa. Rada Miasta Białystok wyraża solidarność z rodziną i przyjaciółmi Andrzeja Poczobuta oraz zapewnia o nieustającym wsparciu dla naszych rodaków na Białorusi, dotkniętych dziś represjami ze strony łukaszenkowskich władz. Potępiamy likwidację szkół polskich, szykanowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi, profanację i niszczenia polskich miejsc pamięci. Uznajemy te działania za wrogie wobec Polski i łamiące reguły prawa międzynarodowego oraz umowy dwustronne między Polską a Białorusią. Domagamy się niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wzywamy władze białoruskie do zaprzestania antypolskiej kampanii w tym kraju. Rada Miasta Białystok apeluje, aby wszyscy funkcjonariusze reżimu Łukaszenki, którzy brali udział w prześladowaniu Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci sankcjami personalnymi przez Polskę oraz Unię Europejską. Każdy akt prześladowania niewinnych ludzi przez państwo białoruskie musi spotkać się ze stanowczą reakcją Polski i demokratycznego kraju, zaś wykonawcy tych bezprawnych działań winni ponieść zasłużoną karę.
Wokół Andrzeja jest bardzo wiele osób i instytucji, dla których ten symboliczny akt ma znaczenie.
Piotr Jankowski, radny miasta Białystok.
Andrzeja Poczobuta poznałem ćwierć wieku temu, 25 lub 26 lat temu, zaczynając swoją pracę z Polakami na Białorusi i gdybym miał się zastanowić, ile żeśmy zrobili w tym czasie, na tym ogromnym polu historycznym, edukacyjnym, dziennikarskim, to są rzeczy niezliczone. Chciałbym się zwrócić do pana przewodniczącego, żeby dostarczyć to stanowisko listem poleconym do rodziców Andrzeja. Proszę mi wierzyć, że dla nich jest to bardzo ważne, że Białystok tak naprawdę to drugie rodzinne miasto, w którym Andrzej bardzo często przybywał, z którym jest związany z naszymi organizacjami pozarządowymi, ze wspólnotą polską, tak? W końcu Związek Polaków też działa na uchodźstwie i z całym środowiskiem byłby bardzo istotny. W imieniu własnym mieszkańców, działaczy, którzy działają na rzecz Polaków z Białorusi, serdecznie dziękuję.
Ta fala represji, która spotkała moją organizację, Ona jest niesłychanie wielka.
Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.
Zdawało się by, że Związek Polaków w swojej historii widział już wszystko i te uderzenia, które dostawał od reżimu Łukaszenki, od władz Białorusi, byli już mocne, ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest bardzo ciężka i ja bym powiedział, sytuacja jest krytyczna. Ponieważ niszczone na Białorusi wszystko, co jest polskie. Zamknięte zostały dwie szkoły polskie, także można powiedzieć, że w segmencie państwowym oświaty polskiej na Białorusi już nie istnieje. Też idzie wielkie uderzenie w oświatę społeczną. Niszczą się społeczne ośrodki, szkoły społeczne i w tej chwili idzie walka o to, żeby zachować chociaż oświatę w tym segmencie. Też niszczone są miejsca pamięci, niszczone są cmentarze polskie, groby wojenne i to wszystko niestety się nasila. No i najgorsze, co mogło się stać z nami, z Polakami na Białorusi, to sprawy karne, w wyniku której nasz kolega, jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut, dostał 8 lat więzienia, co jest oczywiście ogromnym wyrokiem, wyrokiem niesprawiedliwym. Sąd, który odbył się nad Andrzejem, po prostu był śmieszny, ponieważ te wszystkie zarzuty, które stawiała przed nim władza białoruska, są absurdalne. Na dzień dzisiejszy szykuje się apelacja w tej sprawie. No i my walczymy dalej, walczymy o Andrzeja, ale niestety, patrząc na te realia, które dzisiaj panują na Białorusi, liczyć na sprawiedliwy sąd możliwości żadnej nie ma. Także dla nas, dla Polaków mieszkających na Białorusi, dla działaczy Związku Polaków, też dla rodziny Andrzeja, w tym momencie jest ogromnie ważna solidarność. Solidarność wszystkich. Przede wszystkim solidarność Polski, solidarność też tutaj przedstawicieli różnych miast. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą uchwałę. Ja wiem, że Andrzej będzie wiedział też o takich krokach, które czynią się tutaj w Polsce i mam nadzieję, że w końcu te wszystkie działania poskutkują i my doczekamy się momentu, aż Andrzej będzie na wolności, a Białoruś zostanie wolnym krajem.
Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka, tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa, nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, wierzę jej, czy nie wierzę? 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 Wierzę jej, czy nie wierzę?
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny historyk Igor Mielników będzie kontynuował opowieść o modernizacji polskich fortyfikacji pod Baranowiczami. Będziemy także poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Martin Gorbaczewski opowie o zespole Aja RL oraz ich przybojowym utworze Skóra.
Opowieści historyczne.
5 lutego 1937 roku szef sztabu głównego, generał brygady Stachiewicz, informował inspektora armii generała dywizji Tadeusza Piskora o tym, że generalny inspektor sił zbrojnych zatwierdził plan zakończenia rozbudowy linii umocnień stałych na linii Szczara Górna – Serwicz i przeznaczył na tę sprawę w sumie 2 200 000 złotych. Przy tym na budowę obiektów odcinka Szosa Słucka 231 200 zł, na odcinek Darewo-Łabuzy 758 200 zł, na odcinek Horodyszcze 600 000 zł. Na prace wodne na Serwecze, budowa zbiornika i trzech jazów przeznaczono 400 000 zł. Oprócz tego do budżetu na rok 1937-38 zostały ustawione sumy na ochronę prac, maskowanie i oczyszczenie Doliny Rzeki – 45 500 zł. Na maskowanie prac wodnych zostało wydzielone 5 000 zł. Na prace wodne w Puszczy Nalibockiej 45 000 zł. 26 lutego 1937 roku inspektor armii generał dywizji Piskor otrzymał potwierdzenie przeznaczenia omawianych wyżej środków. W marcu 1937 roku kierownik studiów technicznych kapitan Juliusz Lewitu obliczył koszt wzniesienia jednego schronu bojowego. Cytat. Melduje, że w przedstawionych trzech typach obiektów można zastosować, nie przekraczając budżetu 37-38, 10 obiektów typ 1, koszt 22 590 zł, czyli 225 900 zł, 50 obiektów typ 2, 25 750 zł za 1, czyli 287 500 zł. Ogólne obliczenie kosztu jednego schronu. Schron wytrzymały na pojedyncze pociski 155 mm lub parokrotne 100 mm. Schron w metrach sześciennych 148, schron w złotych kosztuje 22 590 zł. Schron proponowany typ pośredni to 173 metry sześcienne betonu, 25 750 zł. I schron wytrzymała na pojedyncze pociski 220 mm lub parokrotne 155 mm, 229 metrów sześciennych betonu i koszt 31 070 zł. W korespondencji szefa fortyfikacji Baranowiczy podpułkownika Rewińskiego do szefa sztabu inspektora armii generała broni Sosunkowskiego wysłanej 14 października 1937 roku zaznaczono, cytat, w związku z ustnym porozumieniem się z panem pułkownikiem przedstawiam odbitki typowych schronów stosowanych bądź projektowanych w tutejszym kierownictwie robót. Załącznik pierwszy. Schron bojowy o dwóch strzelnicach typowych i jednej kopuli na CKM z blachy chromoniklowej o grubości 50 mm. Obrona gazowa indywidualna. Ogólna kubatura 144 m sześcienny żelbetonu. Koszt 1 m sześcienny żelbetonu wraz z kopulą 275 zł. W to wliczono koszt kopuły, która składa 7 tysięcy. Koszt ogólny schronu 46 tysięcy 600 zł. Schron bojowy pozorny na dwóch szczelnicach i jednej kopule zastępczej z blachy kotlowej o grubości 30 mm dla karabinu maszynowego. Obrona gazowa indywidualna, ogólna kubatura 31,5 m sześciennych żelbetonu. Koszt ogólny schronu 11 500 zł. Schron bojowy typowy o dwóch szczelnicach i jednej kopule zastępczej z blachy chromoniklowej o grubości 30 mm dla karabinu maszynowego. Obrona gazowa indywidualna, ogólna kubatura 175 m3 betonu, koszt ogólny 46 950 zł. Schron bojowy obserwacyjny o dwóch strzelnicach typowych i jednej kopule zastępczej na karabin maszynowy z blachy chromoniklowej o grubości 30 mm i jednej kopule obserwacyjnej ze stali węglistej o grubości 120 mm. Obrona gazowa w części bojowej indywidualna, w części mieszkalnej przez pochłaniacz. Ogólna kubatura 237 mm rzecz betonu. Koszt jednego schronu 12 tysięcy złotych. Ogólny koszt budowy 71 tysięcy złotych 250 zł. Wraz z kopulką zastępczą i zabezpieczeniem gazowym, dlatego odliczyć koszt kopuły obserwacyjnej 12 tysięcy złotych. Ogólny koszt schronu 71 tysięcy 250 zł. Schron obserwacyjny z kopulą obserwacyjną ze stali węglistej o grubości 120 mm i peryskopem artyleryjskim oraz z zabezpieczeniem przeciwgazowym w części mieszkalnej. Ogólna kubatura 211 m3 betonu. Koszt ogólny schronu 65 640 zł. Okna wlazowe oraz drzwi dwudzielne wyjściowe są wykonane z blachy węglistej o grubości 15 mm.
Thank you.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim, pseudonim Ragner, a także o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. 10 lutego 1944 roku zza Niemna wyruszył kolejny atak brygady imienia Kirowa, wspieranej przez część brygady imienia Czapajewa. Bolszewicy wpadli do Skamiennego Boru i Borków, rabując się z żywności i rozprawiając się z ludźmi podejrzanymi o sprzyjanie oddziałom Armii Krajowej. Jednocześnie jedna z ich grup zasadziła się przy drodze Filanowce-Siachły, zabijając dwóch żołnierzy AK, jadących saniami po chleb dla załogi partyzanckiej w Filanowcach. Próba ataku na Filanowce została odparta przez stacjonującą tam kompanię 4 batalionu. Atak sowiecki poszedł również na Łuczki, gdzie ostatnio kwaterował pluton Kuby. Jednak Kuba wyszedł w nocy na wypad w kierunku południowo-wschodnim i na partyzantów sowieckich natknął się w lesie koło Mielchowa. Podczas starcia, do jakiego wówczas doszło, bolszewicy mieli ponieść spore straty. Oddział rozpoznawczy Iwona wobec przewagi przeciwnika musiał się jednak wycofać. Brak jest dokładnej daty akcji, do jakiej doszło w lutym 1944 roku we wsi Piotry. Pluton Kuby natknął się tam na kilkunastoosobowy oddział niemiecki, rekwirujący żywność. Po chwilowym zaskoczeniu, w wyniku którego sam Kuba znalazł się w bardzo niekorzystnej sytuacji, partyzanci rozbroili Niemców. Akcja ta wywołała duże niezadowolenie rotmistrza Lecha i spowodowała dochodzenie przeciw Kubie, który przeprowadził ją w polskich mundurach, występując jawnie jako oddział AK. Złamał w ten sposób warunki zawieszenia broni zawartego w lidzie. Trzeba też dodać, że w dniu 18 stycznia 1944 roku pluton Kuby przejął pod lidą wykonawców akcji na tamtejsze więzienia oraz uwolnionych więźniów, po czym saniami przerzucił ich w rejon stacjonowania oddziałów Ragnera. Spośród odbitych więźniów rozstrzelano później 4 osoby, obciążone zarzutem złamania przysięgi mówiącej o obowiązku zachowania tajemnicy organizacyjnej, jak również jednego policjanta. Działania na obszarach leżących na zachód od linii kolejowej Lida-Baranowice na odcinku Lida-Stacja Niemen były w okresie zimowym mniej intensywne niż w rejonie Dokudowa. Rozbudowano tu szybko oddziały i szkolono żołnierzy, wykorzystując okres względnego spokoju, uzyskany dzięki pertraktacjom podporucznika Bartka w Lidzie. W styczniu 1944 roku jedna z kompanii batalionu Ragnera przeprowadziła akcję w skomunizowanej wsi Koniuszany Wielkie, likwidując tamtejsze jaczejki sowieckie. Podczas akcji część wsi została spalona. Nocą z 27 na 28 lutego 1944 roku doszło do silnej wymiany ognia pomiędzy bolszewikami i oddziałem Armii Krajowej w rejonie wsi Giezdały. Zaś 2 marca 1944 roku grupa Armii Krajowej wykonała wypad do Dziemianowców na lewym brzegu Niemna. Sowieci przyznawali się do straty jednego zabitego. Atak sowiecki na wsi leżące na zachód od Dokudowa-Plebańce, Nieszczykowczyzna i Jaśkowce został odparty przez pluton Stanisława Chorożego, Wilka. Rosjanie zdołali przejściowo wadrzeć się do Plebańców, gdzie ograbili wieś i spalili jeden budynek. Zostali jednak zmuszeni do odwrotu, przy czym ponieśli straty w ludziach. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu Znadniemnej Berezyny za tydzień.
ważne, że zostaję w tyle. Synku, ty musisz być silny jak kiedyś ja.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiaj opowiem kilka słów o IRL, czyli jednym z najbardziej oryginalnych polskich zespołów lat 80. oraz ich przebojowym utworze Skóra. Nazwa stanowi skrót od I Red Love. Grupę założył w 1984 roku muzyk rosyjskiego pochodzenia Igor Czerniawski oraz Paweł Kukis i Jarosław Lach. Historia grupy zaczęła się na festiwalu w Jarocinie w 1983 roku. To właśnie tam pochodzący z ZSRR Igor Czerniawski poznał Pawła Kukiza i Jarka Lacha z zespołu Hak, który właśnie nagrodzono festiwalowym Złotym Kameleonem. Czerniawski był absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Łomonosowa w Moskwie. W 1982 roku przyjechał do Polski z żoną Polką, również absolwentką tegoż uniwersytetu. Znalazł na krótko pracę w TVP, gdzie swoją elektroniczną muzyką zainteresował Waltera Heustowskiego. Głównie za sprawą instrumentów klawiszowych Czerniawskiego, muzyka IRL brzmiała tak nowocześnie i niezwykle przestrzennie. Między muzykami zaiskrzyło na tyle, że już rok później jako IRL odnieśli sukces przed jarocińską publicznością, wykonując m.in. utwór Skóra. Ku ich zaskoczeniu piosenka szybko stała się jednym z największych hitów, nie tylko w roku 1984. Stała się wręcz hymnem pokolenia, choć sam zespół traktował ją niezbyt poważnie i z premedytacją nie umieścił na swym pierwszym albumie, uważając, że nie pasuje do reszty materiału. Rok 1985 to data wydania debiutanckiego albumu grupy, potocznie nazywanego Czerwoną Płytą. Na long playu specjalnie nie umieszczono Skóry. W zamian pojawił się wysublimowany, inteligentny rock. Kilka utworów z Czerwonej Płyty odniosło sukces. Między innymi Unikaj Zdjęć, Nasza Ściana i Ulice Miasta, które gościły na listach przebojów. W międzyczasie grupa zyskiwała coraz większą sympatię słuchaczy oraz recenzentów. Jeszcze w roku debiutu studyjnego powróciła na festiwal w Jarocinie. Jednak wkrótce Jarosław Lach wyjechał do USA, opuszczając oficjalnie zespół. Kukiz i Czerniawski zaczęli pracować nad materiałem do drugiej płyty, mimo to na pewien czas wstrzymali pracę. W 1986 roku Czerniawski nagrał parę utworów z Beatą Pater, z czego jeden pod tytułem Ażeby został wydany na składance Cisza jest, nic się nie dzieje, wytwórni Tonpress. Te nagrania miały być zalążkiem projektu Aja, rodzajem sztuki otwartej, z którym miało współpracować wielu muzyków, w tym m.in. Robert Gawliński i Cezary Włodarczyk. Ostatecznie jednak również te plany zostały porzucone. Igor Czerniawski w tym czasie pracował z zespołem Kosmetyki Mr. Pinki, zostając nawet na pewien czas jego członkiem. Był też realizatorem nagrań kilku innych grup. Później wznowił z Pawłem Kukizem oraz nowym gitarzystą Adamem Romanowskim pracę nad drugim albumem. Niebieska płyta ukazała się w 1989 roku i wyróżniała się ostrzejszym, bardziej zróżnicowanym klimatem, została jednak chłodniej przyjęta przez publiczność. 1990 roku Paweł Kukiz i Adam Romanowski zakończyli współpracę z zespołem, a w zamian do zespołu powrócił Jarosław Lach. Wtedy AJRL została instrumentalnym duetem. W 1994 roku ukazał się trzeci album zespołu pod tytułem Nomadeus, który przyniósł ich nowe oblicze. Płytę charakteryzowała muzyka elektroniczna, połączona z etnicznym śpiewem i mocną rytmiką. Dwa lata później, w 1996 roku, premierę miał czwarty podobny do poprzednika album Kalma. Na kilku piosenkach z albumu wykorzystano zremiksowany głos Pawła Kukiza z poprzednich utworów. W czasie realizacji teledysku do Ameryki zaproszono do chwilowej współpracy Pawła Kukiza, który wystąpił w klipie. W 1998 roku zespół opuścił Jarosław Lach, po czym AJRL stała się solowym projektem Igora Czerniowskiego. Jeszcze w tym samym roku klawiszowiec nagrał piątą płytę Change in Form, na której ponownie pojawiła się inna muzyka, tym razem bliska elektronicznej awangardzie. Nieco później muzyk definitywnie zakończył działalność AJRL. Utwór Skóra został skomponowany nocą na 21 piętrze w mieszkaniu Igora Czerniowskiego. Miało to miejsce jeszcze przed poznaniem Pawła Kukiza oraz Jarosława Lacha. Była to jedna z pierwszych kompozycji zrobionych na nowo zakupionym syntezatorze Roland Jupiter 8. Na muzyczną wielowymiarowość Skóry składa się prosty, pozytywkowy motyw klawiszowy oraz gitara, która dogrywa akordy i dubluje fragmenty nucono gwizdane. Całe napięcie piosenki jest budowane na kontrastowości między łagodną muzyką a dość brutalnym tekstem, który opowiada o fizycznej agresji. Przed Państwem Skóra.
Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to drań. Padam, dzisiaj byłem sam. Mała zająć to, co obejmuję ją, odpływamy w dal. dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mała myśli to cel ja. Tam, 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 tam.
Niemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu chodź. Weź nie młodej, weź się starzej,
razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, w koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź na świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź.